Drodzy Państwo, naszym gościem w aktualnościach dnia jest pani mecenas Małgorzata Wesserman. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa.
Pani mecenas, ponad 20 osób, tych, którzy stracili swoich bliskich 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu, napisało list do premiera Holandii, w którym mówicie, że chcecie wyrazić najgłębsze kondolencje wszystkim rodzinom i bliskim ofiar, tych, którzy zginęli w wyniku ataku na samolot malezyjskich linii lotniczych. Prosicie, aby przekazać serdeczne wyrazy współczucia obywatelom wszystkich państw dotkniętych tą niezawinioną i niesprawiedliwą tragedią rodzin i krewnych tych, którzy zginęli. I chcecie podzielić się swoim doświadczeniem. Dlaczego w ten sposób piszecie?
Ta katastrofa wywołała u nas taki naturalny odruch, jakby potrzeby połączenia się duchowego z rodzinami ofiar, które zginęły nad terytorium Ukrainy. Jest bardzo dużo jakby takich punktów zbieżnych, które jakby niemal przypominają tą naszą tragedię sprzed 4 lat. I jest też jakby dużo takich elementów, które wskazują na to, że może mogło dojść, czy może dojść do tego, do czego doszło w naszym przypadku, czyli utraty dowodów, zamazywania prawdy i przede wszystkim zrzucania winy na osoby niewinne. My wszyscy widzimy, że to się od iluś tygodni już pojawia. Te wpisy, które mówią, czy informacje, które niektórzy próbują sączyć, że być może odpowiada za to władza ukraińska. Wszyscy wiemy, kto tak naprawdę za to odpowiada i kto za tym stoi. I o tyle na pewno, jeżeli chodzi o obywateli holenderskich, ale też pozostałych krajów, o tyle ci ludzie mają prości, że tutaj jakby większość nie kwestionuje sprawstwa. Natomiast jeżeli chodzi o dowody, to co najmniej były podejmowane próby zacierania śladów, ale stanowcza reakcja rządu Holandii, stanowcza reakcja świata uniemożliwiła separatystom i tym ludziom, którzy nimi kierują, zrobienie z miejsca zdarzenia i z dowodami tego, co zrobiono w przypadku Smoleńska 4 lata temu. Chcielibyśmy przede wszystkim po pierwsze powiedzieć, że bardzo im współczujemy i że no jak mało kto rozumiemy ich stan i to, jak oni się teraz czują. Ja bardzo im współczuję, bo wiem, jak straszna droga przed nimi i jak każdy tydzień jest bolesny i każdy dzień, ale z drugiej strony chcieliśmy ich bardzo uczulić, aby bardzo pilnowali dowodów i aby byli bardzo nieufni w stosunku do Rosjan i nie liczyli na jakikolwiek dobry gest z tej strony.
Pani mecenas, u nas w Polsce toczy się bitwa o prawdę. Czy pytanie tam również tak będzie musiało być, bo my do dzisiaj nie mamy wraku naszego samolotu rządowego. Nie wiem, jak będzie z tamtym, ale wiemy, że ciała zostały przewiezione do Holandii, więc mamy nadzieję, że tam rozpoznanie tamtych ciał no będzie dokonywało się w sposób prawidłowy, według wszelkich procedur, które obowiązują w cywilizowanym kraju.
Jakby dzięki Bogu oni mają taką sytuację, że już są w lepszej sytuacji, jeżeli chodzi o wyjaśnianie oryginalne czarne skrzynki. Mają ciała swoich bliskich. No pytanie, czy są konkretne. Proszę zwrócić uwagę na jednak ogromną różnicę i przytomność ze strony rządu holenderskiego i wolę, bo to chyba w naszym przypadku nie chodziło o przytomność, a o wolę. Tam u nas uznano, że badanie trwające do 11 kwietnia, przypominam 96 ciał i ich fragmentów w Moskwie, było wystarczające. Natomiast tam uznano, że koniecznym jest zawiezienie wszystkich szczątków do bazy wojskowej, a stąd baza wojskowa, że bazy wojskowe są przystosowane do jakby mają najlepszych specjalistów, jeżeli chodzi o badanie tych ciał, z uwagi na fakt, że tam jeżdżą, prawda, wszystkie ciała żołnierzy, którzy giną na przeróżnych wojnach i akcjach. I już mówi się o tym, że te ciała będą badane około 3 miesięcy. Mamy sytuację, w której mają zdjęcia satelitarne, mamy sytuację, w której w zasadzie można powiedzieć, że wiele instytucji krajów jakby żąda tutaj jasnego śledztwa, mówi się o powołaniu, zobaczymy, czy do tego dojdzie, o powołaniu komisji, mówi się o tym, że oczywiście przepisy są takie, że może wejść do tej komisji każdy ekspert, niezależnie od tego, czy jest z danej instytucji, czy jest jakby z Unii Europejskiej, czy spoza. To jest oczywiście na to. To tylko nie obowiązywało w przypadku katastrofy smoleńskiej. Proszę popatrzeć, jeżeli o to, co się dzieje w przypadku samolotu malezyjskiego i te żądania, które są, one są jak najbardziej realne w stosunku do badania przyczyn. Proszę nałożyć to na polską katastrofę i proszę wyciągnąć wnioski. U nas było to zaprzeczenie wyjaśniania przyczyn katastrofy, a nie wyjaśnianie. To było antypostępowanie, a nie postępowanie.
Pani mecenas, mamy ludzi, którzy byli z różnych krajów, tak? Mamy większość Holendrów, dlatego rząd holenderski podjął się tego, że i otwarł i swoją bazę wojskową, i on czyni ten największy wysiłek, ale są zaproszeni, tak jak pani mówi, różni specjaliści i myślenie jest takie, że była międzynarodowa komisja, która pomoże w wyjaśnieniu, pomoże w identyfikacji, we wszystkich procedurach. A czy powinny być jakieś różnice, gdy my mówimy o locie polskiego prezydenta, czy tych, którzy mu towarzyszyli, kiedy to była, można powiedzieć, tylko wyprawa z Polski i polskich obywateli. Tu mamy obywateli kilku krajów.
Ja muszę powiedzieć tak, że różnicy żadnej nie powinno być, bo przyczyny katastrofy bada się w sposób jednakowy, a Rosja zawsze była krajem demokratycznym, takim jak jest do dzisiaj oczywiście w cudzysłowie. W związku z pierwszym ja tutaj różnic żadnych nie widzę. To co jakby ty uderza na pierwszy rzut oka, to jest to, że po prostu własny rząd, czyli rząd Holandii, ewentualnie rządy tych krajów, które straciły swoich obywateli, po prostu stają na wysokości zadania i o nich walczą. I to jest też to, o czym ja mówiłam jakby od samego początku, kiedy pytano mnie, czy ja oczekuję czegoś od Rosjan albo czegokolwiek innego. Nie, ja nie oczekuję od Rosjan. Akurat Rosja jest takim krajem, od którego ja w zasadzie niczego dobrego nie oczekuję i nie spodziewam się. Natomiast ja oczekowałam od swojego państwa, od swojego rządu. Nasz rząd nas zawiódł na pełnej linii. Myślę, że teraz może się wstydzić i czerwienić, jak patrzy na to, jak postępuje rząd Holandii i jak w jaki sposób, prawda, tutaj artykułuje swoje stanowisko. Tak jak żeśmy też mówili wielokrotnie, w jakim w tym wielkim nieszczęściu my im zazdrościmy, że chociaż w tym zakresie oni mają wsparcie. My żeśmy nie tylko tego wsparcia nie dostali, ale też bardzo szybko rozpoczęła się akcja propagandowa przeciwko nam i my żeśmy jeszcze tak naprawdę dostawali różne ciosy i razy ze strony tego rządu. Ja przypomnę choćby debatę w Sejmie, której najpierw brał udział prokurator generalny, który jakby wygłosił swoje przemówienie, który obarczył winą za zamianę ciał, a teraz już wiemy tak naprawdę, że nie wiadomo, gdzie jest to ciało pani Anny Walentynowej, że obarczył rodzinę, a następnie wystąpił pan premier i zrobił to samo, który mówił o tym w sposób taki, że my żeśmy autentycznie płakali po prostu na głos słuchając tego, który mówił o 2000 urzędników. Nie wiem, gdzie byli ci urzędnicy, bo ja mogę policzyć na palcach dosłownie dwóch rąk urzędników, którzy byli na miejscu zdarzenia i którzy po prostu spali na stojąco, bo nie mieli swoich zmienników i nie byli w stanie nam pomóc, bo po prostu już fizycznie nie byli w stanie kolejnej doby pracować. I ja bym mogła te przykłady mnożyć. Ja muszę. Dla mnie brzmi w sposób wyjątkowo ironiczny stwierdzenie polskiego prezydenta, który mówi o konieczności powołania Komisji Międzynarodowej. W przypadku swoich obywateli nie konieczności. Uważał pan premier, który wielokrotnie to artykułował, jest to nagrane przez wiele, wiele, wiele miesięcy, który mówił o fantastycznej współpracy, o wielkim zaufaniu i o tym, że w zasadzie nie ma potrzeby angażowania sił i środków zewnętrznych, bowiem nasz partner, czyli Rosja, wszystko zrobi tak, jak powinno być. Jest to bardzo bolesne i mam nadzieję, że kiedyś z tego konsekwencje będą wyciągnięte.
Pani mecenas, wygląda na to, że tutaj nikt nie chce, by Rosja była takim partnerem, tak? W wyjaśnianiu.
Nikt racjonalnie myślący nie potraktuje Rosjan jako partnera na czegokolwiek. Wie pan, to już stwierdzenie na poziomie, że za państwo na terytorium, którego wydarzyła się katastrofa, no to trzeba być skrajnym cynikiem, żeby coś takiego móc powiedzieć, prawda, w obliczu tego, co się wydarzyło. Ale o prawdziwe oblicze Władimira Putina, jakby rządzących w Rosji, świat widzi od niemal przeszło pół roku i zdaje sobie sprawę z tego, ale przecież dzisiaj to jest jakby tylko oficjalne naświetlenie tego i jakby pokazanie tego opinii publicznej. Ale jak wygląda kwestia współpracy z Rosją? tam i jakie są intencje, to przecież chyba rząd i odpowiednie służby i kontrwywiad i wywiad mają co do tego, powinny przynajmniej mieć co do tego pełną wiedzę. W związku z powyższym tylko naiwny rząd, mówiąc delikatnie, mógł w jakikolwiek sposób chcieć opierać swoją współpracę, zwłaszcza w przypadku tej katastrofy, na zaufaniu ze stroną rosyjską. Zresztą no, my żeśmy mieli przecież oferty ze strony czy to NATO, czy innych instytucji o tym, że chcą się włączyć do tej katastrofy, ale rząd polski obdarzał tak dużym zaufaniem stronę rosyjską, że nie widział takiej potrzeby.
No, kiedy zdarza się, piszecie Państwo w liście do premiera Holandii, tak bezsensowna tragedia, polityka powinna ustąpić miejsca wsparciu i ochronie tych, którzy jej potrzebują. Pytanie o te właściwe działania polityczne przy jednej i drugiej katastrofie.
No tak, no u nas tak naprawdę mamy sytuację, w której, proszę popatrzeć, cała podstawa prawna jakby wyjaśnienia katastrofy, jeżeli chodzi o polską stronę i rosyjską, jest bezprawna. No mówiąc wprost, jest bezprawna. Nie było takiej możliwości, aby przyjąć załącznik 13 jako podstawę procedowania, a jeżeli jakby była wola przyjęcia procedury załącznika 13, no to powinno to być jakby w formie umowy, dlatego że to nie był obowiązujący powszechnie akt prawny. Po drugie, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i nie miała prawa tego badać, bo to był lot wojskowy i to wiedzą wszyscy od samego początku, jeżeli będzie można, zaraz do tego wrócę. Dlaczego? W związku z powyższym pan minister z podstawy prawnej jako w ogóle do samego, sama działalność tej komisji jest bezprawna. Następna rzecz to jest sytuacja, w której prokuratura wojskowa w zasadzie prowadzi to śledztwo bez podstawowych dowodów. No, rzecz kolejna niespotykana. Więc no, tutaj jest jakby jedno wielkie zaprzeczenie nie tylko faktycznych, ale też wyjaśnienia tej katastrofy. Wydaje się, że rząd Holandii będzie robił wszystko, żeby sobie na to nie pozwoli. I trzymam kciuki i życzę im, aby udało im się odzyskać wszystko, co stanowi ich własność, wyjaśnić przyczyny i pociągnąć do odpowiedzialności osoby winne. Chciałabym teraz nawiązać, jeżeli mamy jeszcze sekundę,
proszę bardzo,
do tego lotu wojskowego. Otóż pamiętacie Państwo, jak bardzo strona, bo to głównie rząd, kręcił z tym, w zasadzie cały czas twierdził, że to jest lot cywilny, ubierał to w różne słowa, państwowy, międzystrefowy i tak dalej. No chodziło o to, żeby nic z tego nie zrozumieć, co mówią. Ja pamiętam taką konferencję prasową, na której jeden z dziennikarzy będzie przyzwana do ministra Millera. Przecież to jest, wszystko było jakby robione wedle reguł wojskowych, a minister Miller z taką agresją mu przepytał, lot cywilny i koniec. Tak mu podpowiedział. Otóż proszę Państwa, bardzo szybko, kilka miesięcy po katastrofie zostaliśmy zaproszeni, ja już nie pamiętam gdzie, to albo do prokuratorii Skarbu Państwa, chyba tak, gdzie. Cielmonu i oświadczono nam tam, że nie będzie żadnych odszkodowań, bowiem samolot nie był ubezpieczony. To, no tak, my żeśmy, to nie była nasza inicjatywa, więc ja zapytałam, dlaczego nie był ubezpieczony i uzyskałam odpowiedź, że wojskowych nie ma obowiązku ubezpieczać. W związku z powyższym macie Państwo odpowiedź, jaka była świadomość rządu, jaki to był lot. A to jest oczywiście bardzo istotne, bo gdybyśmy przyjęli zgodnie z prawdą, że to wojskowy, no to w tej sytuacji były w ogóle inne przepisy do badania tego. Zresztą nikt nie miał na świecie wątpliwości, że to był taki lot. Przecież IKO odpowiedziało, że nie zajmie się tą sprawą, bo nie zajmuje się lotami wojskowymi. Natomiast no jakby trudno powiedzieć, że przy tego typu działaniach, jak się je pokazuje, że ze strony państwa polskiego czy rządu polskiego to była tylko kwestia niewiedzy. To było celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd i jakby nastawianie jej też przeciwko nam. Ja chcę zwrócić uwagę, jak również nie nasz wniosek, zostały wypłacone nam odszkodowania i jak tak naprawdę pan premier natychmiast to ogłosił, narazić nas na jakby tutaj agresję ze strony społeczeństwa, prawda, żeśmy jeszcze dostali pieniądze po tej katastrofy. Proszę popatrzeć, co robi Wielka Brytania. Szykuje natychmiast pozew wielomilionowy, bo dla nich jest to oczywiste. Oni mają po prostu wsparcie ze strony swoich władz na każdym polu. My mamy tylko i wyłącznie trudności czynione od 4 lat.
A czy, pani mecenas, spodziewacie się innego obrotu No bo to może być przyczynkiem, tak? Takie działania, takie wprowadzenie takich, a nie innych procedur, które obowiązują, tak? Ta poprawka chicagowska, że u nas się coś zmieni, że u nas no, dostaniecie wsparcie, a co więcej, no, będzie można zakończyć tak naprawdę tą procedurę w oparciu o dokumenty, o dowody.
Proszę ojca, ja myślę, że nie tyle zakończyć, co ja bym powiedziała, że rozpocząć. Dlatego, że tak naprawdę to, co jest do tej pory zrobione, no to wedle mnie raport pana ministra Millera jest po prostu z wielu przyczyn nic nie warto, abstrahując właśnie, tak jak mówiłam, od braku podstawy prawnej, przez to, na jakich podstawie, czego powstał i co ustalił, czyli tak naprawdę to badanie jest do powtórzenia i cała ta procedura jest do powtórzenia od nowa. Natomiast, no jeżeli chodzi o prokuraturę, no to wydaje się, że byłoby jednak już bardzo wskazane, aby wzięła to inna prokuratura i zaczęła badać to od nowa, bo ilość konferencji prasowych, na których ogłoszono pewne prawdy objawione związane z katastrofą, gdzie po kilku tygodniach wycofywano się z tego, bo okazywało się, że albo tych badań nie przeprowadzono, albo są nierzetelne, albo niekompletne, albo badamy to od nowa, wskazuje na to, że jakby zaufanie do prokuratury wojskowej zostało bezpowrotnie utracone. Więc wydaje się, że to nie jest kwestia uzupełnienia, tylko tak naprawdę skatalogowania tego, co posiadamy i rozpoczęcia działań od początku do końca przez ludzi, którzy są obiektywni, którzy są niezależni, niezaangażowani i będą w stanie, być może będą musieli powiedzieć w pewnych fragmentach, na przykład tego nie możemy w 100% ustalić z uwagi na to, że bezpowrotnie straciliście materiał dowodowy i my to przyjmiemy. Natomiast no, nie może to pozostać na takim etapie, jakim jest teraz, bo to jest naprawdę wielka kompromitacja dla państwa polskiego, że nie jest w stanie przez 4 lata znaleźć przyczyn tej katastrofy, wręcz przeciwnie, no w zasadzie osoby, które no cisną się jako osoby odpowiedzialne, tak po prostu na pierwszy rzut oka one awansują. No to są rzeczy niebywałe w państwach demokratycznych.
Pani mecenas, piszecie też w piśmie, że ciała naszych bliskich obrabowano, nie traktowano je bez należytego szacunku. Wielkim szokiem było odkrycie, że we wszystkich przypadkach ekshumowane ciała zostały sprofanowane, co zostało ujawnione podczas wtórnych obdukcji. Przeżywaliście ekshumacje, powtórne pochówki. Tak wygląda, że jak gdyby w Polsce chciano pochować ciała na drugi dzień, czy zrobić pogrzeby. Pogrzeb wszystkich na drugi dzień po takiej katastrofie. A pani wspomniała, że tutaj myśli się o tym, że takie działania czy te procedury mogą nawet potrwać 3 miesiące przy rozpoznawaniu i identyfikacji ciał tych, którzy zginęli.
Proszę ojca, proszę wziąć pod uwagę rzecz, która już do państwa dotarła. No, myśmy wiedzieli o tym bardzo szybko z dokumentów, no, ale nie bardzo mogliśmy o tym mówić. Sytuacja wygląda w ten sposób, że 10, jak pamiętamy, rano mamy katastrofę i 11 jest notatka, w której Polacy piszą: przybyliśmy na miejsce zdarzenia, aby uczestniczyć w sekcjach w siłach osób 3-4. Rosjanie oświadczyli nam, że już są wykonane wszystkie sekcje. Proszę mi powiedzieć, czy ktoś z państwa uwierzyłby, że przez jedną dobę, niecałą, pozbierano wszystkie ciała, wszystkie fragmenty, przewieziono do Moskwy i wykonano sekcje? Ja myślę, że każdy, kto nas teraz słucha, niezależnie od tego, jakie ma wykształcenie, czym się zajmuje, nie uwierzyłby w to. Uwierzyła w to pani minister Kopacz, będąca lekarzem, i rząd oraz prokuratura, bowiem z tą informacją nic nie zrobiono. A teraz proszę popatrzeć, jeżeli dzisiaj prokuratura powołuje się na fakt, że nie miała obowiązku, co jest akurat nieprawdą, ale że nie miała obowiązku powtórnie wykonywać sekcji, to proszę mi powiedzieć, jak można ocenić prokuratora, który uważa, że można było wykonać te sekcje w jeden dzień i że one będą wiarygodne i że one cokolwiek wniosą do polskiego śledztwa. Ta informacja, a ona jest w aktach prokuratury od samego początku, powinna wskazywać na to, że jeżeli nawet mieli pierwotny zamiar, że nie będą tego robić i złamią tym samym zasady bezpośredniości, bo prokuratura łamie zasady bezpośredniości, nie wykonując własnych sekcji, to z góry mogli założyć, że to jest niemożliwe, czyli że albo te dokumenty w ogóle powstały w sposób fikcyjny i nikt tych ciał nigdy nie rozcinał, bo to jest niewykonalne, albo że coś jest, w ogóle coś jest absolutnie nie tak, bo to jest niemożliwe do wykonania. Ja już abstrahuję od tego, że byli na miejscu zdarzenia i zdawali sobie sprawę z tego, że ta informacja dla Polski, że 11 jest po wszystkich sekcjach i oni już nie mają tam czego szukać, jest o tyle nieprawdziwa, że przecież widzieli, że cały czas dowożą kolejne ciała i dowożą kolejne fragmenty. Ale to nie wzbudziło dalej uzasadnionych wątpliwości po stronie zarówno prokuratorów miejscu, jak i urzędników państwowych. Skoro Rosjanie powiedzieli, że 11 jest po wszystkich sekcjach, to znaczy, że jest po wszystkich sekcjach.
Pani mecenas, może my jesteśmy takim specyficznym trochę krajem, nieraz się tak jakoś może oburzamy, czy wzburzamy, przychodzą emocje, ale jeżeli coś takiego mówi pani minister zdrowia, pani Ewa Kopacz, no i później zostaje, prawda, marszałkiem Sejmu, no, jeżeli tak wygląda ta wiarygodność i dzisiaj ktoś jej daje mandat zaufania i prowadzi, czy jest odpowiedzialną za najważniejszą, można być, komórkę w państwie, za Sejm, no to rzeczywiście no, możemy się nad wieloma sprawami zastanowić i tak naprawdę zapytać, no gdzie my żyjemy?
To jest pani minister Kopacz, to jest pan generał Janicki, to jest kolej, jest pan Bogdan Klich, który został senatorem, pan minister Miller, który został tutaj wojewodą w Krakowie, w województwie małopolskim. Proszę zwrócić uwagę, oczywiście pan premier w jakiś sposób rozdysponował te osoby i zmienił ich funkcje, po to, żeby nie można było cały czas mówić, prawda, jakby do tych osób, ty jesteś winny za to, czy pełnisz tą funkcję. Pan minister Araczki wysłany za granicę, pan minister Miller, tak jak mówię, ściągnięty z pierwszego planu, przeszedł na stanowisko, które jakby jest bardziej stanowiskiem lokalnym niż ogólnym. No, pani minister Kopacz, nie wiem, za co dostała tą nagrodę. Naprawdę to cały czas się zastanawiam, czy za to kopanie w metr w głąb, bo nie umiem sobie tego po prostu inaczej wytłumaczyć. Pan minister pan generał Janicki, który stracił ludzi i stracił pierwszego obywatela, którego ochraniał, który w zasadzie powinien pokryć się hańbą do końca swoich dni, dostaje awans generalski. No przecież to są rzeczy niebywałe. Mam nadzieję, że kiedyś to wszystko zostanie rozliczone zarówno przez jakby społeczeństwo, jak i przez sądy karne i myślę, że historia zapamięta tych ludzi bardzo źle.
Bardzo dziękuję pani mecenas za rozmowę. Sił życzę dla pani. Pozdrowienia też serdecznie dla mamy.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję.
Naszym gościem była pani mecenas Małgorzata Wasserman.